Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No i w nocy jeszcze trzeba dodać, za synoptykami trochę pomrozi i przy tych opadach to spodziewamy się rano powtórki z rozrywki. Witamy Państwa w czasie reakcji. Krzysztof Kowalski program dzisiejszy zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał i w studiu jest i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński, witamy. 510-37-36. Proszę dzwonić, to jest numer do naszego studia. 510-37-32, numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Trochę pomrozi w nocy i jeszcze przez bodajże dwa dni, jak zaglądałem do takich prognoz długoterminowych. W przyszłym tygodniu już normalnie, czyli 11 stopni w dzień i tam koło 3-4 w nocy. No ale zima, trzeba przyznać, zachowała się trochę nieelegancko, bo po pierwsze dopiero listopad i do zimy jeszcze trochę. Po drugie ocieplenie klimatu, no a tu bum. I od rana są kłopoty i od rana Państwo dzwoniliście do nas pod czujny numer. Tak postarałem się troszeczkę chronologicznie ułożyć te telefony. Najpierw bardzo wcześnie to było, jeszcze głęboka noc można powiedzieć, zatelefonował słuchacz i opowiedział o sytuacji w Szczecinie i najbliższych okolicach.
Tam stał słuchacz Grzegorz, Pługopiaskarki widziane, podjuchy, Zdroje, Dąbie, brawo chłopaki i wam bezpiecznie jedzie się do pracy, pozdrawiam.
No trochę dalej to już nie było tak elegancko.
No witam, droga 111, Gołoloj ze Stepnicy do Wolina. Podejrzewam, że do strony Goleniowa jest to samo. Tak mało sprzętu na drogach, choć śnieżającego, solącego, bo stawki słabe, przedsiębiorcom się mało opłaca jeździć. Pozdrawiam, Paweł ze Stepnicy.
A jak było jeszcze dalej?
Witam serdecznie, tu Tadeusz. Gratulacje dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, który zajmuje się drogą między Łobzem a Reskiem. Pozdrawiam, jesteście bardzo fajni jak co roku. Dopiero później odśnieżycie, jak już będzie wszystko zajeżdżone albo stopnieje.
Zbliża się 7 rano i Świnoujście.
Jadę ze Świnoujścia do Szczecina. Kierowcy z Świnoujściu, uważajcie. Mamy szklankę na drogach. Jest bardzo ślisko w Świnoujściu. Pozdrawiam.
No a Szczecin to taka wyspa szczęśliwości, można powiedzieć. 7 rano, Szczecin.
Dzień dobry, witam, Janusz, PKS Szczecin. No przejechałem miasto, to był Narutowicza, Mieszka Pierwszego. Teraz jestem na Przedsławiu. Także w miarę czysto, no trzymajcie się, pa.
I o godzinie 7 na S6 pojawiły się solarki.
Dzień dobry, tu Piotr, dzwonię z trasy S6 w kierunku na Koszalin. Jadą dwie solanki przed nami i nie przepuszczają w ogóle samochodów, jest straszny korek.
Dziękujemy za wszystkie telefony. Tak jak powiedziałem, zapowiada się powtórka wczesnym rankiem jutro, bo w nocy lekko na minusie z opadami. Dzisiaj nie, przepraszam, to chyba było wczoraj. Niektórzy czekali na pociąg na dworcu w Dąbiu, niektórzy nasi słuchacze, i zadzwonili, więcej niż jedna osoba zadzwonili do nas.
Dzień dobry. Dzwonię w imieniu paru pasażerów na dworcu Szczecin-Dąbia. Takiego bałaganu to nie było tu od 1945 roku.
Jest remont peronów. Nie wiadomo, z których peronów pociągi odjeżdżają. Na dworcu bucha cisza, nie jednej osoby. Nie wiadomo, na który peron wejść, który pociąg. Po prostu czegoś takiego w życiu nie było. Ludzie stoją na... Informacje kasy nieczynne. Ludzie stoją na kładce, nie wiedzą, w którą stronę iść. Czekają na zapowiedź, której nie słychać, bo jest wiatr. Po prostu to jest jeden wielki skandal.
A przecież przed nami skok cywilizacyjny, bo już 15 grudnia na nasze szczecińskie tory wjedzie Pendolino i nas zawiezie do Warszawy. Przez Dąbie będzie jechał, więc Dąbie trzeba przygotować na to wydarzenie. 15 grudnia Pendolino całe 5 minut szybciej do Warszawy dojedzie niż Chrobry, jeżeli chodzi o ceny. Na razie delikatnie droższe niż zwykły ekspres, ale to są ceny promocyjne. Jak będzie dalej, to zobaczymy. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Proszę dzwonić. W kilku ostatnich czasach reakcji rozmawialiśmy o śmieciówkach, a w szczególności o jednej umowie zlecenie, na podstawie której pracuje nasza słuchaczka w szpitalu w Zdrojach. I napisała, że pracuje na tej umowie zlecenie i nie dostała obiecanych przez ministerstwo, zapisanych zresztą w ustawie specjalnej, podwyżek. Która to ustawa gwarantuje podwyżki dla pracowników służby zdrowia. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy z panią Renatą Górną, dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej w OPZZ, która tłumaczyła, że ustawa i inne również przepisy dodatkowe precyzują, że te podwyżki co roku, które należą się pracownikom służby zdrowia, należą się wszystkim niezależnie od tego, na jakich umowach pracują. Czy to są umowy cywilnoprawne, czy to są kontrakty, czy to są normalne umowy o pracę. Oczywiście nie są to podwyżki jednakowe w zależności od tego, jaką pracę kto wykonuje i na jakiej umowie. Zatelefonował do nas słuchacz z komentarzem.
Dzień dobry, stały słuchacz Andrzej. Taki króciutki komentarz do tych zatrudnień w szpitalu i tego, co mówiła pani i pan redaktor, bo pan redaktor przez chwilę mówił, że wie, o co chodzi, ale tak pod koniec już tak się wydawało chyba, że już chyba stracił nadzieję na to, że wie, o co chodzi. A mój komentarz jest taki, że no, stare przysłowie pszczół mówi kotko. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. I to poniekąd wybrzmiało troszeczkę w wypowiedziach, że wszędzie wszyscy szukają oszczędności, a nie oszukujmy się. Pracownik, człowiek zatrudniony na umowę i zlecenie, bo to nie jest pracy, według przepisów nie jest pracownikiem, tak, bo by musiał mieć umowę o pracę, dostaje stawkę dużo, dużo mniejszą. Nie dostaje pieniążków za swój staż pracy, nie dostaje pieniążków za godziny nocne, nie dostaje pieniążków za godziny świąteczne. Także dla szpitala to jest czysta oszczędność. Dlatego szpital nie ma interesu, żeby, nawet jeżeli musi, to nie ma interesu, żeby zamieniać umowę, zlecenie na umowę o pracę, bo powie, że nie ma etatu, bo na etat są wymagane pieniążki zgodnie z ustawą właśnie typu stażowe, praca w nocy, typu świąteczne, tak? Pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy również. Być może do tematu jeszcze wrócimy i przypomnimy państwu, żeby każdy miał świadomość, czym różni się umowa cywilnoprawna, na przykład umowa zlecenie albo umowa o dzieło, a czym jest umowa o pracę, jakie są różnice i jakie obowiązki wynikają z przepisów z kodeksu pracy na pracodawcy. Ale to w następnych czasach reakcji postaramy się do tego tematu powrócić, bo były jeszcze inne telefony z prośbą o wyjaśnienie tych kwestii. O alkoholu także było ostatnio, a to przy okazji DPS-u przy ulicy Romera. Nasza słuchaczka opowiedziała, jak wyglądała jej rozmowa, nazwijmy to kwalifikacyjna, no taka zaznamiająca z rodzajem pracy. No w każdym razie dowiedziała się, że w tym DPS-ie pensjonariusze, mieszkańcy DPS-u mogą pić alkohol i czasami bywają problemy związane z piciem tego alkoholu. Dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście w regulaminie nie ma zakazu spożywania alkoholu w DPS-ach szczecińskich. Tutaj miasto stoi na stanowisku, że przepisy prawa raczej nie pozwalają na wprowadzenie takiego zapisu, takiego zakazu, w przeciwieństwie do schronisk dla bezdomnych, gdzie ustawowo nawet można wprowadzić, na podstawie ustawy można wprowadzić w regulaminie taki zapis. Ogólnie chcielibyśmy powrócić do tematu alkoholu w mieście, ponieważ już od 2022 roku, od jesieni, no czekamy na rozstrzygnięcie kwestii, czy wprowadzić nocną prohibicję w Szczecinie. To był pomysł radnych, nie radnych szczecińskich, nie nasz, pomysł radnych pod wpływem mieszkańców, którzy narzekali, że w niektórych miejscach po prostu w naszym mieście nie da się mieszkać, nie da się żyć. A to z powodu właśnie sąsiedztwa sklepu, który przez całą dobę sprzedaje alkohol. Poprosiłem wczoraj o państwa relacje z różnych miejsc w naszym mieście, gdzie tych sklepów jest dużo i gdzie wynikają z tego powodu jakieś problemy.
Odnośnie punktów alkoholu, to na Krzywoustego punkty alkoholowe są jeden przy drugim. Tam jest chyba więcej punktów alkoholowych sprzedaży niż kamienic na tej ulicy. A problem chyba jest w tym, że chyba jacyś ludzie na świeczniku w Szczecinie chyba mają udziały, dlatego to tak ciężko chyba jest likwidować. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za komentarz. No i jak jest alkohol, to są pieniądze.
Dzień dobry, Kenek ze Szczecina. Proszę państwa, z tym alkoholem. A ja bym był ciekawy, ile miasto ma z tego, jeżeli da pozwolenie na taki całodobowy punkt, na taki sklep. Ile tych pieniążków miasto ma? Może o to chodzi. Dziękuję.
No to sprawdziliśmy, to jest projekt budżetu na przyszły rok i to jest ten fragment, który mówi właśnie o alkoholu. Ogółem planowane są wpływy w ogóle ze sprzedaży alkoholu detalicznej i hurtowej na poziomie 16 milionów, 16,5 miliona złotych, natomiast tylko sprzedaż detaliczna, to znaczy opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, to 13 milionów, tak przewiduje budżet. Ciekawostka, bo przeciwdziałanie alkoholizmowi, czyli funkcjonowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, to wydatki z kolei, takie miasto przewiduje, na poziomie prawie 14,5 miliona złotych. Tak to się kształtuje. Chcemy cały czas rozmawiać o alkoholu. 28 listopada będzie kolejna Komisja Zdrowia i cały czas zachęcamy przewodniczącego do ponownego udziału w naszym programie, żeby przypomnieć o tej nocnej prohibicji i zapytać, co z nią, ponieważ rozmawialiśmy z wieloma radnymi w czasie reakcji, którzy deklarowali chęć mimo wszystko wprowadzenia takiego zakazu. Podkreślam, to nie tyle chodzi o jakieś przeciwdziałanie alkoholizmowi czy przeciwdziałanie nadmiernemu spożyciu, ale o spokój mieszkańców, którzy muszą żyć i muszą mieszkać nieopodal sklepów całodobowych z alkoholem. A propos prohibicji, także otrzymujemy telefony.
Mariusz Szczecin, panie redaktorze, przecież nikt nie zmusza kogoś do kupywania alkoholu w nocy. Jeżeli ma potrzebę kupić alkohol w nocy, to idzie i kupuje. Jeżeli zakaz zrobimy całkowity sprzedaży alkoholu, to powstaną meliny jak w latach 80. i wcześniejszych. Nie wiem, co jest lepsze.
No taki podziemny świat, można powiedzieć, można rozciągnąć na różne patologiczne zjawiska, na przykład na, nie wiem, sprzedaż dopalaczy, handel dopalaczami, który także gdzieś tam w podziemiu, jak się dowiadywałem, kwitnie, podobno można dojść, można znaleźć, mimo że oficjalnie zakazany. Tak porównując do tej nocnej prohibicji, tak, no ma pan rację, ale to nie oznacza, żeby jej nie wprowadzać. Ale to podkreślam, głównie dotyczy, i to jest głównie z myślą o tych, którzy mieszkają w pobliżu takich punktów sprzedaży całodobowej alkoholu. I takich telefonów mieliśmy bardzo dużo w czasie reakcji od, no, co najmniej roku. I prosimy o więcej. 510-37-32 to jest nasz czujny numer. No i także z komentarzami dotyczącymi nocnej prohibicji. Także można dzwonić pod ten numer. 510-37-36 z kolei to jest telefon do naszego studnia i za chwilę będziemy rozmawiali o parkingach. Także trochę telefonów otrzymujemy na temat parkingów prywatnych, które znajdują się na przykład przy dużych sklepach. Jeden z nich znajduje się przy outlecie na Prawobrzeżu i stamtąd telefon.
Dzień dobry, mieszkanka Szczecina. W outlecie jest coś takiego, że w niedzielę, jeżeli pójdziecie do kina, to musicie uiścić opłatę za parking. W tym momencie jest czynny tylko jeden automat i stoimy godzinę przy automacie, żeby uiścić opłatę. Czy nie można otworzyć przynajmniej dwóch, trzech? Przecież to jest chore.
To przykładowy telefon. Trochę o czym innym, ale oczywiście cały czas pozostajemy przy prywatnych parkingach. Będziemy rozmawiali z naszym pierwszym gościem, z panem Bartoszem Klimczukiem z Biura Prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, panie Bartoszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Bo z doniesień prasowych dowiedzieliśmy się, to ciekawa informacja, że UOKiK już rok temu bodajże, co najmniej, nałożył na APCOA Parking Polska. To jest taka firma, która zajmuje się zarządzaniem parkingami prywatnymi właśnie w wielu miejscach, nie tylko w Szczecinie, w całym kraju. Nałożył karę. Panie Bartoszu, za co była ta kara? I to nie małą karę, bo no, ponad 800 tysięcy złotych.
Tak jest, ta kara właśnie trafi już wkrótce do budżetu państwa. Tak jest, tutaj na początku tego miesiąca Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok, który utrzymał w mocy decyzję prezesa UOKiK. Tą decyzję wspomnianą tutaj przez pana redaktora z początku grudnia 2022 roku właśnie w sprawie spółki APCOA. Czego konkretnie dotyczyła ta decyzja? Jednym z tych punktów, które z niewłaściwych zachowań tej spółki było ograniczenie konsumentom sposobu składania reklamacji, ponieważ APCOA spółka przekazywała, że jest to możliwe wyłącznie poprzez formularz na ich stronie internetowej lub listownie na adres siedziby. Tymczasem no, powinna uwzględnić także te reklamacje składane w innej formie, na przykład mailowo czy osobiście. Inną kwestią był termin, w jakim spółka APCOA obowiązywała się do rozpatrywania reklamacji. Zapewniała tutaj użytkowników parkingów, że być może będą zdarzały się takie sytuacje, że to będzie czas dłuższy niż 30 dni. A no, nowe przepisy jasno mówią, że ten czas jest skrócony do 14 dni. Więc to była ta druga kwestia. Trzecią i ostatnią to była kwestia związana z wezwaniem do wniesienia opłaty dodatkowej. Tutaj APCOA w dosyć takich kategorycznych słowach zwracała się do użytkowników swoich parkingów, że jeżeli nie zapłacą wskazanej kwoty, to poniosą koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego. Przy czym no właśnie zgodnie z prawem spółka musiałaby najpierw skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a dopiero w dalszej kolejności do organu egzekucyjnego, no na przykład komornika. Tutaj pozwolę sobie, ponieważ tutaj pan redaktor tę audycję zaczął od sygnałów, które dochodzą do redakcji, no tak się składa, że tutaj UOKiK na bieżąco monitoruje temat operatorów parkingów i zachowań, które naruszają prawa konsumentów i to także opiera się właśnie głównie na podstawie sygnałów konsumenckich. Tutaj musimy wspomnieć, że z roku na rok obserwujemy tendencję wzrostową w tym temacie. Dla przykładu, w 2023 roku odnotowaliśmy prawie 400 sygnałów, a w tym roku, gdzie tutaj trzeba zaznaczyć, że rok się nie skończył, tych sygnałów w sprawie tutaj operatorów parkingów jest już prawie 500, więc to widać znaczący tutaj skokowy wzrost. Jeżeli chodzi o ten główny problem i zakres opisywanych naruszeń, no to od lat pozostaje niezmienny. Są to głównie problemy z procesem reklamacji, nieprecyzyjne informacje o zasadach płatności, czy tutaj opłaty dodatkowe, chociażby za zgubienie biletu, czy za naruszenie tutaj regulaminu parkingu.
Mhm. Podsumujmy, a zatem trzy punkty. Sposób wniesienia reklamacji według APCOI to były tylko dwie metody, albo za pomocą tak formularza
na
stronie internetowej, bądź listem polecony
listem na adres firmy.
Na adres firmy. Jak to długo trwało?
W sensie, znaczy tak, tutaj...
Czy od początku jakby swojego istnienia, czy też zarządzania tymi parkingami APCOA dawała tylko te dwie możliwości na wniesienie reklamacji?
Tak jest, dokładnie tego dotyczyły właśnie tutaj sygnały i no ze względu tutaj na tą decyzję, jeden z tych elementów decyzji prezesa jest to, że musi tutaj firma, spółka zmienić to swoje postępowanie.
Dobrze, bo panie Bartuszu, zmierzam do czego? Decyzja, sąd potwierdził i wyrok sądu jest prawomocny, można powiedzieć korzystny dla UOKiK-u. Za tym wyrokiem pójdzie konieczność oczywiście zmian w sposobie przyjmowania tych reklamacji, poinformowanie przede wszystkim o tym, także poinformowanie być może w regulaminach, które przecież są stawiane na parkingach. Ale jest ważniejsza sprawa. A co z tymi ludźmi, którym możliwość wniesienia reklamacji została zablokowana i teraz już wiemy bezprawnie? Czy oni mogą jakoś dochodzić swoich racji?
Zdecydowanie tutaj mogą dochodzić się swoich racji. Tutaj spółka powinna zająć się odpowiednim zadbaniem, że się tak wyrażę, o poszkodowanych. Gdyby sytuacja się powtarzała, to oczywiście tutaj konieczne jest kolejne zgłoszenie do UOKiK-u czy tutaj do innej tego typu instytucji, która właśnie broni praw konsumentów. To jest bardzo ważne. Tutaj jednak chciałbym na jedną rzecz także zwrócić uwagę, ponieważ te sygnały, które przychodzą do UOKiK-u są naprawdę, naprawdę różne. Jednym z takich sygnałów jest chociażby to, że tutaj konsument informuje, że pewien parking, który był na przykład przy szpitalu, który do tej pory był darmowy, obecnie jest już parkingiem płatnym. Trzeba tutaj zaznaczyć, że takie sytuacje się zdarzają i koniecznie trzeba tutaj obserwować zaznaczenie tych parkingów, znaczy się właśnie ich ich określenie ich miejsca i zaznaczenia właśnie regulaminu, które wedle naszych tutaj ustaleń w dużej mierze się po prostu pojawiają, są obecne.
Czyli przypomnę, trzy punkty najważniejsze. 820 tysięcy złotych, taka jest kara nałożona przez UOKiK już prawomocnie w tej chwili, co potwierdził sąd, na APKOE. Sprawa dotyczy sposobu wniesienia reklamacji. Drugi punkt to jest termin rozpatrzenia tej reklamacji. To jest maksymalnie 14 dni, a APKOE sobie miejscami dawała trochę więcej czasu. No i można powiedzieć w dużym skrócie straszenie w piśmie wzywającym do uregulowania, ewentualnego uregulowania, bo wcale jeszcze nie wiadomo, czy ten parkujący jest rzeczywiście dłużnikiem APKOE, uregulowania tej opłaty dodatkowej. Tutaj w tym zawiadomieniu powinny być raczej wyszczególnione, jakie ten parkujący ma uprawnienia, a nie co mu grozi, prawda?
Zdecydowanie tak. To powinno być jasne, klarowne zasady tutaj, aby konsument nie został wprowadzony w błąd, ani też właśnie narażany na bezprawne dodatkowe koszta.
Pan Bartosz Klimczuk z biura prasowego UOKiK był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Bartoszu. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie.
I do usłyszenia. I z nami pani Longina Kaczmarek, rzecznik konsumentów. Dzień dobry, pani Longino.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dlaczego rzecznik konsumentów? Bo proszę państwa, proszę pamiętać o tym, że to są sprawy konsumenckie. APKOE jest w tym momencie, można powiedzieć, usługodawcą, tak? Natomiast ktoś, kto parkuje, jest klientem, po prostu konsumentem. Pani Longino, czy sprawy dotyczące parkingów również docierają do rzecznika konsumentów?
Tak, od samego początku, bo jedną z pierwszych tutaj firm, która zarządzała parkingami, była właśnie ta APKOE. To już to było chyba około 6 czy 7 lat temu. I od samego początku zaczęły się problemy i zaczęły napływać skargi od konsumentów właśnie na tego zarządcę. Z tym, że początki były, że tak powiem, no, dla konsumentów były bardziej łaskawe, ponieważ konsumenci, którzy posiadali paragony ze sklepu, że w tym czasie robili zakupy, na wyniku naszej interwencji po prostu unieważniano im tą karę. Także że było, no, nie było źle. Później te skargi zaczęły, że tak powiem, które napływały, było tych skarg coraz więcej. No i one dotyczyły właśnie różnych tutaj sytuacji. I muszę powiedzieć, że po naszych wystąpieniach do APKOE, APKOE zawsze nam przyznawała rację. Chyba tam był jeden taki przypadek, gdzie tam mieliśmy spór, ale to taki wątpliwy, gdzie po prostu nie doszliśmy do porozumienia, ale w zdecydowanej większości te skargi zostały po prostu uznawane i konsumenci zostali... Te kary konsumentom zostały anulowane.
Pani Longino, rzecznik UOKiK wspomniał, że także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają zgłoszenia klientów o ewentualnych nieprawidłowościach. Czy również rzecznik konsumentów szczeciński przekazuje dalej te informacje?
Jak najbardziej, bo od załatwiania i pomocy w załatwianiu indywidualnych skarg konsumentów, to są właśnie rzecznicy konsumentów i my mamy obowiązek te wszystkie sygnały przekazywać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a UOKiK, jeżeli stwierdzi, że został naruszony zbiorowy interes konsumentów, to podejmuje postępowanie wyjaśniające i później to postępowanie właściwe, tak jak w tym przypadku, które się zakończyło nałożeniem bardzo wysokiej kary.
Pani Longino, to skupmy się na tych reklamacjach, co będzie APKOE kosztowało 820 tysięcy złotych.
Ponad.
Tak, dobrze. Sposób wniesienia reklamacji. W jaki sposób, zgodnie z prawem nam przysługującym konsumentów, możemy wnieść reklamację, kiedy nam się nie podoba sposób postępowania operatora parkingu? Jakie są sposoby?
Sposoby są dowolne. Nie można konsumentowi narzucić, że ma jakiś jeden określony sposób. To są takie sposoby, które dotyczą również innych reklamacji, bo konsument ma zawsze prawo do złożenia reklamacji. Oczywiście nie każda reklamacja musi być uwzględniona, ale każda reklamacja musi być przyjęta przez przedsiębiorcę i rozpatrzona.
To za chwilę o rozpatrywaniu i o terminie rozpatrzenia reklamacji, a teraz te sposoby. Jakie są?
To znaczy, najlepiej reklamację oczywiście dla celów dowodowych złożyć na piśmie. Na piśmie, czyli możemy, jeżeli mamy dane mailowe, wysłać możemy mailem, możemy wysłać pocztą, możemy zgłosić telefonicznie, ale też powinniśmy dostać potwierdzenie tej reklamacji. Czyli sposób złożenia reklamacji, w jaki sposób, to zależy od konsumenta, który jest dla niego najłatwiej dostępny, no bo nie każdy musi mieć akurat komputer, prawda, i możliwość korzystania z
formularza. Czyli należy podkreślić, że sposób składania reklamacji jest zupełnie dowolny dla konsumenta. Dowolny, w interesie konsumenta leży to, żeby miał jakieś potwierdzenie tego faktu, że złożył. Natomiast
żeby udowodnił ten
sprzedawca czy usługodawca w żaden sposób nie może ograniczać właśnie tego sposobu reklamacji.
Oczywiście.
Co robiła Apkoła? Dobrze. Termin teraz rozpatrzenia reklamacji to jest bardzo ważne. I co po tym terminie się wydarzy, jeżeli nie zostanie rozpatrzona?
Oczywiście. Termin na rozpatrzenie reklamacji każdy sprzedawca, każdy przedsiębiorca może tak ogólnie ma 14 dni. Czyli 2 tygodnie jest na ustosunkowanie się do tej reklamacji. Czyli przepis mówi wyraźnie, że przedsiębiorca nie musi załatwić tej reklamacji, ale ustosunkować się, czyli poinformować konsumenta, czy ta reklamacja jest uznana, czy nie. Natomiast szczegóły mogą być w terminie. Mm-hmm.
Po 14 dniach, jeżeli będzie bezczynny, reklamację uznaje się za zasadną.
Tak, a jeżeli mija 14 dni, przedsiębiorca po prostu nie podejmuje żadnych działań, nie udziela nam informacji, odpowiedzi, to się przyjmuje, że reklamację uznał reklamację.
Tak, i teraz proszę pamiętać jeszcze na koniec, że jakiekolwiek straszenie konsekwencjami w przypadku, kiedy usługodawca zgłasza jakieś swoje roszczenia, na przykład opłaty dodatkowej, jakiekolwiek straszenie jest nielegalne. Tego nie można robić. Co najwyżej może poinformować, nawet musi poinformować, jakie uprawnienia konsumentowi przysługują. Pani Longina Kaczmarek, rzecznik konsumentów, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia również serdecznie.
Do usłyszenia. 510 37 36 do studia, numer 32 na końcu, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Za chwilę w czasie reakcji będzie o wodzie, ale jeszcze wrócimy do parkingów, ponieważ zatelefonował do nas pan Sławomir. Dzień dobry, panie Sławomirze.
Dzień dobry.
Witam.
Jestem mieszkańcem właśnie Osiedla Słonecznego i właśnie odnośnie tych parkingów w Apkoła. Na Osiedlu Słonecznym, na Struga 18, tam gdzie jest KFC, to chińskie centrum, to się nazywa coś takiego. Ja tam jestem codziennie i przy wjeździe tam jest ładnie oznaczone, że jest parking płatny, podane są ceny, co ile kosztuje, jaka jest kara, ale te parkomaty są owijane nie zawsze foliami. Nie wiem, czy ktoś zrywa je, czy nie. Ludzie mówią, że są czynne, że są nieczynne. Ja patrzałem, chciałem wbić bilet darmowy, bo wszedłem do Biedronki, ale biletu darmowego nie można wziąć. Inna pani wrzuciła 2 złote i bilet jej wydano. I tam ludzie mówią, że one są nie jeszcze nieczynne, ale jest wyświetla, jak ktoś rzuci pieniądze, to daje. A parę biletów bezpłatnych, tych na 90 minut, nie da.
A w regulaminie jest napisane, że bezpłatne parkowanie do 90 minut, tak? A parkomat... Nie działa parkomat. Po prostu nie działa.
On działa.
Znaczy, parkomat. Parking nie działa. Prawidłowo nie działa i dlatego, jeżeli pan dostanie jakąś opłatę dodatkową zwaną karą, to proszę się odwołać i reklamować jak najbardziej.
Ale
to jest niedziałający prawidłowo parking, tak? Jest regulamin, powinna być jasna informacja, że w tej chwili parking nie działa i tyle. Jest regulamin, w regulaminie ma pan napisane, że 90 minut do 90 minut jest bezpłatne parkowanie, pod warunkiem oczywiście pobrania biletu, bo kontrolujący musi wiedzieć, kiedy ten bilet został pobrany, tak? Zobaczyć go w samochodzie. Ale jeżeli takiej możliwości parkomat nie daje, no to nie może pan korzystać z tego parkingu prawidłowo. Ale wie pan, parking nie działa, w moim przekonaniu.
Nie ma żadnej informacji, że parking jeszcze nie działa. Przy wjeździe z jednej i drugiej strony tablice są podsłonione, a moim zdaniem, jeżeli parking działa, to powinny pozasłaniane być, tak? I ludzie nieświadomi tego, że nie działa, patrzy, że nie może wziąć tego biletu darmowego, to przykładowo ktoś idzie na zakupy na 10 minut czy ileś tam, wrzuca 2 złote, bo się boi, że dostanie karę.
No nie dziwię się, ludzie się boją, bo później są schody, tak? Zresztą o tym opowiadał nasz gość z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
No właśnie.
Dobrze, panie Sławomirze, mogę tylko tyle powiedzieć. W moim przekonaniu, jeżeli to, co pan opisał, jest prawdą, parking nie funkcjonuje prawidłowo i jeżeli jakiekolwiek będą problemy, to znaczy jakieś kary nakładane, jakieś pisma wysyłane, to należy oczywiście reklamować to jak najbardziej.
Tak, ale chodzi o to, widzi pan, że ludzie niepotrzebnie płacą pieniądze, tak? Wydają, nieświadomi tego, bo myślą, że jest parking sprawny, bo on działa normalnie.
Jeżeli jest tak, jak pan mówi, no to niepotrzebnie, no bo zgodnie z regulaminem pierwsze 90 minut jest bezpłatne, tak?
No chodzi o to, że powinni zrobić w ten sposób, chociaż zasłonić te znaki, że ten parkomat nie działa. Nie.
Powinni jasno na wjeździe do parking postawić tablicę, że tak proszę jest. Nie płacić, system jeszcze nie jest sprawny i tyle.
Albo zasłonić znaki, bo ja tam jestem od miesiąca w dzień, oprócz niedzieli.
Panie Sławomirze, bardzo dziękuję za telefon.
Również dziękuję. Ślicznie.
Pozdrawiamy. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Tak jak powiedziałem teraz o wodzie, na początku rzeczka chełszcząca, długa, wpada sobie do Dąbia i jest brudna już od wielu, wielu dni.
Dzień dobry, ostatnio była audycja na temat rzeki chełszcząca w Dąbiu, że były tłuste plamy, że coś w wodzie pływało, jakieś zanieczyszczenia. W tym momencie jestem przy rzece chełszcząca z psem na spacerze między ulicą Kraszewskiego a Jordana. I jest ten sam efekt. Nadal jest plama tłustego, może to olej, może to paliwo. Coś tłustego. Na całej szerokości rzeki płynie to w stronę Jeziora Domskiego. Do widzenia, pozdrawiam.
Bardzo panu dziękujemy za sygnał. Nasz czujny słuchacz. To jest sytuacja z wczoraj, ponieważ telefon był zarejestrowany kilka minut po godzinie 12. Tak, rozmawialiśmy na temat chełszczącej, bo to nie pierwszy sygnał, ze Strażą Miejską i Straż Miejska była na miejscu i już nawet zidentyfikowała ewentualne źródło zanieczyszczeń. Dzisiaj także zadzwoniliśmy do Straży Miejskiej, pojadą, zobaczą. Zadzwoniliśmy również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i mamy obietnicę, że albo jutro, albo w poniedziałek Wojewódzki Inspektorat wystąpi w naszym programie na temat zanieczyszczonej rzeki chełszczącej. A z nami goście, pan Piotr Kęsik, klub radnych OK Polska i bardzo ważna informacja przy okazji, członek komisji do spraw gospodarki komunalnej, nazwa nieco dłuższa, proszę się przygotować, bo była zmiana, gospodarki komunalnej, mobilności, klimatu i zwierząt. I drugi gość, pan Marek Duklanowski, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie Marku, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Witam serdecznie. Ten sam klub, którego nazwy już nie będę powtarzał.
Ta sama komisja, bo klub...
No, przepraszam, ta sama komisja. Ta sama komisja, kluby jak najbardziej odmienne. Wczoraj odbyło się posiedzenie właśnie tejże komisji w sprawie wysychającego Jeziora Głębokiego. Z pewnością radni mieli już wcześniej informacje szerokie na temat sytuacji Jeziora Głębokiego. My natomiast rozmawialiśmy kilka dni temu z panią Iwoną Trzaską, wiceprzewodniczącą Rady Osiedla Głębokie Pilchowa, która nam opowiedziała, jak wygląda Głębokie.
Niepokoi nas w tej chwili stan wody. Ja dzwoniłam wiosną tego roku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który zajmuje się po zawarciu umowy chyba z Urzędem Miasta w Szczecinie przepompowywaniem wody z Gunicy. Woda z Gunicy jest gdzieś tam chyba od 90. lat, 97. roku przepompowywana do jeziora w okresie od jesieni do kwietnia. Jesienią zeszłego roku ta woda nie była przepompowywana, w związku z tym parę razy tam dzwoniłam, interweniowałam, jak to wygląda i w końcu wiosną woda zaczęła być dopompowywana. Tej wody przepompowano chyba około 100 000 ton. i koniec, ponieważ umowa nie przewiduje dalszej pracy pompy. Jezioro, które musi być wspomagane takim dolewaniem wody, bo inaczej będzie wysychało. Tak było w latach 70. i właśnie dlatego wybudowano tą przypompownię.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji tłumaczył, że pompować nie może, ponieważ jest za niski poziom wody w Gunicy, ale wczoraj coś na temat pompowania ustalono właśnie na posiedzeniu tejże komisji. Tak, panowie, pan Piotr?
No tak, czekamy na sprzyjające warunki atmosferyczne, bo przepisy regulują, kiedy ta przepompowanie mogłoby mieć miejsce i ono będzie miało miejsce
Jak warunki atmosfery, czyli po prostu spadnie tyle deszczu, że się poziom wody w Gunicy.
Nie chodzi o to. Zresztą Marek jest bardzo kompetentny w tej materii, więc pewnie techniczne kwestie tutaj nam przedstawi i wyjaśni. Natomiast rzeczywiście przeurocze panie z Rady Osiedla były wczoraj na naszej komisji, podzieliły się spostrzeżeniami, obserwacjami. No i takim zanepokojeniem, co dalej, i to się dało wyczuć.
To za chwilę będzie pytanie, co dalej, ponieważ jest to rozwiązanie tymczasowe, które funkcjonuje już od wielu lat i doraźne, tak, prowizoryczne można powiedzieć, to pompowanie z Gunicy. Panie Marku, kiedy może być dopompowana woda do Głębokiego z tej rzeczki?
Panie redaktorze, tutaj oczywiście jakby dwiema rękami podpisuję się pod tym, co też kolega Kęsik powiedział, mianowicie faktycznie jakby zdał po części przynajmniej relację z tego, co rzeczywiście miało miejsce na komisji, ale prawdą jest dokładnie to, że musi być odpowiedni poziom, odpowiedni przepływ. Nie znam warunków tego pozwolenia wodnoprawnego, wydanego chyba jeszcze przez starostę polickiego, swego czasu właściwy był do wydawania tych pozwoleń byli starostowie i w związku z tym też trudno mi się jakby do tego odnosić. Nie znamy też poziomu wody na hydrowskazie, czy jakby metodologii liczenia, natomiast oczywiście zakładając to, że nie może to się odbywać również z uszczerbkiem dla natury, dla tej tak zwanej jednolitej części wód, jaką jest Gunica, tam podział jest akurat do rowu Wołoczkowskiego i od rowu Wołoczkowskiego do ujścia, w sumie mniejsza o to, ale chodzi również o to, żeby nie naruszyć tego reżimu hydrologicznego, którym cechuje się Gunica. Mówiąc najprościej, żeby z niej nie wypompować tyle wody, żeby w niej tej wody nie było. Ja przed rokiem w ramach takiej wykonywanej analizy, też powiedzmy zewnętrznej, liczyłem przepływ na Gunicy już na przekroju w Jasienicy, czyli tam w miejscu przyujściowym. O ile teraz dobrze pamiętam, wczoraj przeglądałem te notatki raz jeszcze i jakby całe opracowanie, tam było około 3 m3 na sekundę przepływu, rzeczywiście na jednak niskim stanie wody, przy czym tam ten, można powiedzieć, taki uciąg tej wody troszkę jest, bo to jest przyujściowy odcinek na większym spadku, bo tam piętrzenia są po drodze. Natomiast tu w tej górnej części, z której woda jest pompowana, rzeczywiście tej wody jest naprawdę ostatecznie niewiele, ale też jakby nie zgodzę się z tym, że to było rozwiązanie też tymczasowe. Ono, owszem,
ja o tym ja przeczytałem tylko, bo zacząłem czytać na temat właśnie Głębokiego i sposobu zaopatrzenia w wodę tego jeziora. No jest to jezioro bezdopływowe, jedyne źródło to są deszcze, ewentualnie wody podziemne, no i to sztuczne właśnie doprowadzenie z Gunicy, ale jak przeczytałem, to miało być rozwiązanie tymczasowe, prowizoryczne wręcz. Tak?
Nie, panie redaktorze, ono w teorii mogło być takie, natomiast no jeśli mamy obserwowany w latach już pewnie 80. stały odpływ albo stałe obniżenie się poziomu zwierciadła w danym miejscu, czyli ubytek po prostu tego jeziora, no to ono w pewnym momencie doszłoby jakby do swojego końca. Nie mielibyśmy tam wody. Zatem też mówienie o prowizorycznym rozwiązaniu, o tymczasowym, moim zdaniem nie może mieć miejsca. Choć to oczywiście spór jest drugorzędny. Kluczową rzeczą
jest... No dobrze, panie Marku, ale wczoraj na komisji radni zapowiedzieli, że...
Przez kilka dekad dawało nam ten poziom wody, który był satysfakcjonujący z punktu widzenia użytkowników, wielorakich użytkowników tego jeziora.
Panie Marku, podczas tej dyskusji, bo relacjonowaliśmy ją także w wiadomościach, padła deklaracja, że radni wrócą do problemu Głębokiego wysychającego i znajdą jakieś rozwiązanie solidne, długoterminowe. Czyli Gunica już nie jest takim rozwiązaniem, tak?
Panie redaktorze, przy dzisiejszym różnych rzeczach, to parę rzeczy się składa. Faktycznie jakby rozkład opadów jest zupełnie inny. Inny poziom wody, inny przepływ, inna ilość wody, która jest w Gunicy, jest obecnie, a inna była faktycznie lat temu kilkadziesiąt. To jest po pierwsze. Po drugie, jest również inne wykorzystanie całości. Uszczelniona została w pewnej części zlewnia tego cieku, czyli jeśli patrzymy choćby na samą miejscowość Dobra, spora część wód opadowych, która wcześniej padała na Monte Orne, dzisiaj pada na dachy domów, na ulice i odprowadzana jest później kanalizacją deszczową, niekoniecznie do odbiornika, którym jest Mała Gunica, jeśli idzie choćby o samą Dobrą. Więc tutaj tej wody mamy zdecydowanie mniej. Trzeba szukać rozwiązań innych. Natomiast kluczową rzeczą w tym wszystkim jest również to, że oczywiście takim skrótem myślowym może być to, że radni poszukają rozwiązań, ale rozwiązanie musi znaleźć hydrogeolog czy hydrolog, kto będzie na zamówieniu publicznym pewnie wystosowanym przez Urząd Miasta, gdzie określimy pewnie warunki brzegowe, różne sposoby poboru wody. Być może również to, o czym też mówiłem i ja, i radny posłuszny, być może pompowania wody z ujęcia głębinowego, ale trzeba również zważyć taką kwestię, która też pojawiła się w trakcie. 1400 metrów od linii brzegowej Jeziora Głębokiego jest ujęcie zakładu produkcji wody w Pilichowie, naszego szczecińskiego zwiku. I oczywiście oni pompują z takich trzeciorzędowych utworów dużo głębiej.
Na czyli jeszcze więcej wody zabierają. Raz, że dachy, beton i tak dalej, mniejsze opady, to jeszcze tak.
To tylko dokończę, dosłownie kończę, bo też już oddam głos koledzy bardziej. Około 100 metrów z tych otworów, około 100 metrów głębokości studnie, oni tę wodę zaciągają. I teraz jest pojęcie tak zwanego okna hydrogeologicznego. Jeśli tak zwane okno hydrogeologiczne dochodzi do połączenia tych wód, które są wodami powierzchniowymi, z tymi wodami, które są głębiej w tych utworach trzeciorzędowych, może dochodzi do sytuacji, w której ta woda po prostu zwyczajnie również odpływa wtedy, kiedy jest eksploatowana głębiej. Ale to trzeba zbadać.
Pan Piotr, panie Piotrze, tak. czy Jezioro Głębokie kiedyś, teraz ma 6 metrów, tak jak przeczytałem. 6 metrów to jest maksymalna głębokość, średnia 2,40. W tej chwili poziom wody w stosunku do tego samego okresu z ubiegłego roku jest o 40 centymetrów niższy, więc to idzie szybko, panie Piotrze. Niedługo może deweloper się tym terenem zainteresuje.
No nie wiem, jakie tam są przemyślenia deweloperów a propos Głębokiego, ale mi się raczej Bareja w tej sytuacji przypomniał niż zniknięcie wody w jeziorze Głębokie. No prawda jest takie, że rzeczywiście to hydrolodzy i ludzie, którzy są kompetentni i wiedzą, jak mówią, co mówią, mówiąc o wodzie, muszą znaleźć rozwiązanie. Nikt z nas radnych, przynajmniej ja nie czuję się kompetentny, żeby ten problem rozwiązać. Natomiast czuję się na tyle kompetentny, że jeżeli zostanie przedstawione rozwiązanie, które doprowadzi do tego, że problem ubytku wody w Głębokim zniknie, to w 100% poprę takie rozwiązania i będę się zastanawiał z resztą radnych i z prezydentem, jak je sfinalizować.
Proszę panów, to nie tylko Głębokie cierpi na brak wody, ale również jezioro Goplany. I na ten temat podczas komisji mówił pan Krzysztof Matuszak, kierownik Wydziału Lasów Miejskich. Posłuchajmy.
A propos stawu wędkarskiego, rzeczywiście on jest zasilany naturalnie tylko przez osówkę. No my już od ponad 2-3 lat obserwujemy, że ten stan osówki rzeczywiście jest niski. Jest to związane między innymi z tym, że no mamy tą hydrologiczną suszę już parę lat. Mało opadów, duże parowanie z tego stawu i jednocześnie brak możliwości, przynajmniej na dzisiaj, żeby można było, tak jak w przypadku Jeziora Głębokiego, dopompowywać do tego stawu jakąś wodę z innego cieku. Także obserwujemy to i pewnie jeżeli problem będzie narastał albo nie będzie jakiejś znaczącej poprawy, to trzeba będzie się zastanowić nad jakąś ogólną koncepcją tego zlewowiska i nie tylko będziemy rozmawiali o głębokim stawie, ale też o stawie wędkarskim, czy też o innych stawach położonych troszeczkę wyżej, ponad głębokim.
A tu jeszcze w trakcie naszej pierwszej rozmowy o głębokim zatelefonowała słuchaczka i alarmowała, że Jezioro Słoneczne to na Gumieńcach wysycha. To może po prostu taki trend jest i należy się z tym pogodzić i tyle.
Panie redaktorze, na pewno
zmienia się nasz krajobraz.
nie należy się godzić, to na pewno, że się zmienia krajobraz, ale to nie znaczy, że mamy się poddawać i godzić się z tym, że gdzieś nam wody ubywa. Natomiast jeszcze raz muszę podkreślić, nie wiem, mam nadzieję, że Marek się ze mną zgodzi, że rozwiązanie tego problemu nie leży w gestii radnych, tylko w gestii służb i ludzi, którzy się na tym znają. My jesteśmy od tego, żeby ich do tego zachęcać, żeby monitorować i żeby przyjmować rozwiązania, które no, zniwelują ten problem. Jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, proszę, to ja chciałbym się odmeldować i podziękować serdecznie
pan za Piotr zaproszenie. Kęsik, tak jest. Dziękuję bardzo, panie Piotrze,
dziękuję
za udział w programie. Klub Radnych OK Polska, członek Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Panie Marku, widzi pan jakieś rozwiązanie na horyzoncie, żeby floating garden pozostał tym pływającym ogrodem?
Panie redaktorze, oczywiście my borykamy się z problemem mniejszej ilości zasobów wód powierzchniowych w tej chwili niż faktycznie lat temu, nie wiem, kilkanaście czy dwadzieścia i więcej. To są pewne zmiany klimatyczne, które już można powiedzieć faktycznie klimatyczne, bo już nie tylko pogodowe. Ale teraz jakby wracając do Jeziorka Słonecznego, przejeżdżam, przyznam szczerze, przejeżdżam, rzadziej zachodzę, codziennie koło Jeziorka Słonecznego patrzę. Z prostej ciekawości, a to dlatego, że łabędzie pływają i wtedy, gdy jadę z najmłodszą córką, jest to dla niej sporą atrakcją. Ale
proszę nie karmić.
Oczywiście, że nie. Zwłaszcza nie chlebem. I nie odnotowałem tego, o czym mówi słuchaczka, choć pewnie trzeba byłoby zejść do poziomu tego przelewu pod rondem Gierosa i zobaczyć, jak to wygląda tutaj pod spodem. Zresztą wchodziłem parokrotnie do środka. Nie powiem, że polecam, ale wiem, jak to wygląda ten przelew. Tam jest stały poziom piętrzenia. Ja obserwuję również i na Gumieńcach, i na Krzakowie, że jest zasilanie ze strony rzeki Bukowej. Nie wiem, czy mówiąc najprościej opiera się naprawdę ostatecznie stwierdzenie, że wody w Jeziorze Słonecznym zaczyna brakować, bo w moim przekonaniu nie jest tak. Owszem, ono ulega coraz silniejszej takiej sukcesji roślinności. Dwukrotnie kilkanaście lat temu i kilkadziesiąt lat temu kiedyś radził sobie z odmuleniem tego zbiornika wodnego, retencyjnego, typowo retencyjnego zbiornika. Radził sobie Urząd Miasta. Nie wiem w tej chwili, jak wyglądają ustalenia między Wodami Polskimi, które administrują zbiornikiem, a urzędem, ale warto byłoby do tego tematu być może spróbować podejść. Natomiast na dzień dzisiejszy na pewno nie jest tak, że tej wody w Jeziorze Słonecznym brakuje. Ale raz jeszcze powiem. Zbiornik jest typowo techniczny, retencyjny, spłaszczający ewentualną falę, która od północy napływa przy takich nawalnych opadach deszczu po to, żeby dolnej części zlewni gdzieś tam albo z samego cieku woda nie występowała z brzegu.
To przypomnijmy to, co ustalono wczoraj na komisji. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, to znaczy zacznie mocno padać, to wtedy zacznie się pompowanie z Gunicy do Głębokiego i poziom wody w jeziorze może zacznie się trochę podnosić. Pan Marek Duklanowski, radny Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwości, członek Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt był naszym gościem. Także dziękuję.
Panie miłego
Marku.
Popołudnia dla pana redaktora, dla wszystkich.
Miłego popołudnia. Jutro Janusz Wilczyński państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.